Kiedy Polska była mała. Rodzinny przewodnik po zabytkach pamiętających początki państwa polskiego. Urodziny Polski. Stuk, puk, stuk, puk. Deszcz bębnił o moje okno i nie mogłam zasnąć. Kiedy wsłuchałam się uważniej w rytm brzyżystej melodii, usłyszałam coś ciekawego. Przez zwykłe stuk, puk przewijał się jakiś inny dźwięk, jakby głośniejszy, mocniejszy. Takie stuk z wielkiej litery. Wysunęłam się spod kołdry i wyjrzałam przez okno. Na parapecie stał mały, mokry ptaszek z zakrzywionym orlim dzióbkiem i maleńką złotą koroną na łebku. Szybko wzięłam go do siebie, przytuliłam, żeby się ogrzał i wkrótce oboje zasnęliśmy. Zdawało mi się jeszcze, że mój mały orlik coś kwilił przez sen. Polonia, Apolonia. Skąd jednak miałby znać moje imię? Bo ja nazywam się Pola i mam 9 lat. Właściwie to jutro, 14 kwietnia, będę miała urodziny. A może ten ptaszek to prezent? Zawsze chciałam mieć zwierzątko. Wstaliśmy z orlikiem wcześnie rano, żeby jak najdłużej świętować moje urodziny. Już nie śpisz? Zdziwiła się mama. Pewnie nie możesz doczekać się prezentów. A skąd wiesz? Przecież nie umiesz czytać w moich myślach. Nabrałam pewnych podejrzeń co do ukrytych zdolności mamy. Nie umiem, ale ja też kiedyś byłam mała. Uśmiechnęła się. Mama była mała, tata był mały. No przecież wiem, nie jestem już dzieckiem. Wiem nawet, że babcia była kiedyś mała. Opowiadała mi o tym wiele razy i babcia babci, i prababcia babci. A czy Polska też była mała? Szepnął mi do ucha mały orlik, który siedział mi na ramieniu i którego rodzice jak dotąd nie zauważyli. Jego pytania też nie dosłyszeli. Ja powtórzyłam głośniej. A czy Polska też była mała? Polska? Ziewnął zaspany tata. Wszyscy mówią, ale uparta ta nasza Pola. Więc po śniadaniu dalej wypytywałam rodziców o Polskę. Polska. Mama się zamyśliła. Była mała, oczywiście, ale bardzo dawno temu. Jeszcze zanim ja się urodziłam, prawda? Zgadywałam. Zanim urodziłaś się ty, Polu. Ja, babcia, prababcia, a nawet praprababcia, praprababci. Zaśmiał się tata. Coś ci pokażę. Wciągnął z szuflady kilka papierowych metrowych miarek. Skleił ze sobą końcówkami 3 z nich. Umówiliśmy się, że każda mała kreseczka, czyli milimetr, to rok. Tam, gdzie kończy się 2 metr, a zaczyna 3, napisaliśmy rok 2000. Odliczyliśmy kilkanaście kreseczek i zaznaczyliśmy obecny rok. Potem z pomocą mamy zaznaczyłam, kiedy urodziłam się ja, kiedy mama i tata, babcia, a nawet prababcia. A co z Polską? Kiedy Polska była mała? Dopytywałam, bo orlik ciobał mnie w ucho i coraz bardziej się niecierpliwił. Okazało się, że musieliśmy przewinąć cały środkowy metr dopiero pod koniec pierwszego na 96 cm i 6 mm. Tata napisał Polska. To się nazywa dawno, prawda? Bardzo lubię matematykę, więc zaraz się domyśliłam, że te 96 cm i 6 mm to rok 966. Potem odcięliśmy cyfry, nakleiliśmy miarki na pasek z cienkiego papieru, mogliśmy wszystko dokładnie opisać. Zaznaczyliśmy, że Polska urodziła się w 966 roku. To znaczy, że to wtedy przyjechali tu Lech, Czech i Rus. Lech zobaczył białego orła na tle zachodzącego czerwonego słońca i założył pierwsze miasto, Gniezno. Chciałam się upewnić, bo właśnie te opowieści kojarzyły mi się z narodzinami Polski. Przecież to tylko legendy! Nie wiemy, czy Lech, Czech i Rus naprawdę istnieli, uśmiechnął się tata. Za to na pewno wiemy, że na ziemiach, na których dziś leży Polska, czyli między Bałtykiem, Sudetami i Karpatami, ludzie mieszkali od kilku tysięcy lat. Tuż przed narodzinami Polski byli podzieleni na kilka plemion, czyli dużych grup zajmujących określony teren. Jednym z tych plemion byli Polanie, a ich przywódcą książę Mieszko I. Już wiem, domyśliłam się, czy to Mieszko założył w 966 roku Polskę, Nic nie rodzi się od tak, z niczego. Oni człowiek, ani tym bardziej państwo, wyjaśniała dalej mama. Książę Mieszko był dobrym wywodzem. Po wygranych w bitwach przyłączał do kraju Polan nowe tereny. W budowaniu silnego państwa pomogło wydarzenie, które miało miejsce w 966 roku, czyli przyjęcie chrztu. Tego okresu dotyczą pierwsze zapisy o naszym kraju, w historycznych dokumentach, a nie legendy. I dlatego ten moment uznajemy za datę narodzin Polski. Z pomocą rodziców znalazłam zdjęcie ze swojego chrztu świętego. Tata opowiedział mi, że kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Mieszko był już dorosły. Miał nawet żonę, to prawda. Żeby się ochrzcić, musiał cały zanurzyć się w wodzie. Być może była to wielka misa albo jezioro. Szkoda, że nie mamy zdjęcia z chrztu księcia, westchnęłam. Ani zdjęcia, ani filmu, ani nawet żadnego rysunku. Wszystkie przedstawienia tego momentu powstały dużo później i są to jedynie wyobrażenia tej chwili. Nie tylko nie znamy miejsca, w którym książę przyjął chrzest, ale nawet nie wiemy, jak on sam naprawdę wyglądał. Tata sięgnął do portfela i po chwili wyjął banknot 10-złotowy. Zobacz, tak wyobrażał go sobie malarz Jan Matejko, ale namalował ten portret około 900 lat po śmierci Mieszka. Orlik znowu szepnął mi coś do ucha, więc zapytałam. Mieszko się ochrzcił, a Polska też? Też. Książę był władcą państwa, więc jeżeli on przyjął religię chrześcijańską, oznaczało to, że przyjmuje ją całe państwo. Zanim ochrzcili się wszyscy Polanie, minęło jednak jeszcze wiele, wiele lat. Czy wiecie, co dostałam od rodziców na urodziny? Mój wymarzony zestaw do nurkowania. Postanowiłam wypróbować go podczas wieczornej kąpieli i znowu przypomniał mi się Mieszko. Przyszło mi do głowy, że ta misa, w której się chrzcił, musiała być ogromna, żeby zmieścił się w niej dorosły mężczyzna. Ja w mojej ledwo mogłam wyprostować nogi. Mamo, zawołałam już po wynurzeniu, a właściwie dlaczego chrzest Mieszka i Polski był taki ważny? 1000 lat temu najpotężniejsze kraje w Europie były już od dawna chrześcijańskie. Chrzest Polski oznaczał, że weszła ona do ich rodziny. Tak samo jak dziś, chrzest dziecka symbolizuje przyjęcie go do rodziny Kościoła, czyli osób wierzących w Jezusa Chrystusa, przypomniała mi mama. Dzięki temu państwo Mieszka zawarło sojusz z chrześcijańskimi Czechami przeciw pogańskim sąsiadom i stało się bezpieczniejsze. Pogańskim? Znowu usłyszałam zdanie znane mi słowo. Pogański znaczy niechrześcijański. Poluś, wyczuj się i połóż do łóżka. To był bardzo długi dzień, a jutro, jeśli zechcesz, porozmawiamy jeszcze o małej Polsce. Nie lubię, kiedy mama mówi do mnie Poluś. Kiedy byłam mama, nazywała mnie Polusią, a tata Poleczką, a babcia z dziadkiem Polunią. Teraz przedstawiam się po prostu, Pola. A jak będę dorosła, to inni będą mówić do mnie pani Apolonia. Brzmi bardzo poważnie, prawda? Mamo, jeszcze ostatnie pytanie, obiecuję. Wykorzystałam moment, kiedy mama przyszła dać mi buziaka na dobranoc. Na chrzcie dostajemy imię. Polska też jakieś dostała? Chrzest w 966 roku przyjmował książę Mieszko. Być może wtedy otrzymał nowe chrześcijańskie imię – Dagobert. W tamtych czasach państwo księcia Mieszka nazywano państwem gnieźnieńskim lub po prostu krajem Polan. Nazwa Polska pojawiła się w dokumentach trochę później, około roku 1000. Po łacinie brzmiała Polania, Palania, Polenia, a wreszcie Polonia. Niby to już nie mój dzień urodzin, ale znowu wstałam wcześniej. Dziś odwiedzą mnie babcia i dziadek i na pewno dostanę kolejny prezent. No właśnie, czy Polska z okazji swojego chrztu dostała jakiś podarunek? W końcu to taka ważna okazja. O jednym darze już ci wczoraj wspomniałam. To przyjęcie do chrześcijańskiej rodziny i bezpieczeństwo, przypomniała mi mama. Poza tym nowa religia to także nowa kultura. Zaraz po chrzcie Mieszka do Polski przyjechali zakonnicy benedyktyni. Mieli oni za zadanie opowiadać o nowym chrześcijańskim Bogu, objaśnić nowe zasady życia, mówić chrześcijanom, co wolno, a co jest zakazane. Uczyli ludzi obchodzić nowe święta, na przykład Boże Narodzenie i Wielkanoc.
Benedyktyni uczyli też Polaków umiejętności pisania i czytania, Czy wiecie, że w tamtych czasach wszystkie księgi były pisane w ucznia?
O, to na pewno wszyscy się ucieszyli. Nie wyobrażam sobie, jak można żyć bez Bożego Narodzenia, przerwałam mamie, bo ja tak lubię jasełka, choinkę i oczywiście prezenty. Pewnie na początku dla wielu poddanych Mieszka był to trochę niechciany i kłopotliwy podarunek. Mama mnie zaskoczyła. Nasi praprzodkowie nagle musieli zapomnieć o wszystkim, o czym słyszeli do tej pory i zacząć żyć zupełnie inaczej. Na przykład wcześniej mieli swoich pogańskich bogów. Dziadkowie i rodzice uczyli ich, że to dzięki tym bogom pada deszcz, świeci słońce, a po zimie przychodzi wiosna. Po przyjęciu przez Mieszka chrztu kazano ludziom zburzyć pomniki tych bóstw i modlić się w obcym łacińskim języku do kogoś zupełnie nowego i obcego. Wyobrażam sobie, że najpierw bardzo się bali, czy starzy bogowie się nie pogniewają. Kiedy po południu przyszli do mnie z urodzinową wizytą babcia i dziadek, zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Fotografujemy się tak co roku. Potem można porównać, jak bardzo się zmieniłam. Na pierwszym zdjęciu z rodzicami, babcią i dziadkiem mam tylko jeden dzień. Uwierzcie mi, wyglądam tam zupełnie inaczej. Nikt by mnie nie poznał. Jak Polska była mała, to też wyglądała inaczej. Orlik chciał się upewnić, więc zapytałam o tatę. O tak! Tata nie miał wątpliwości. Prawie cała była pokryta lasem. Nie było ani autostrad, ani nawet zwykłych dróg. Zamiast miast istniały drewniane grody. Dawna Polska miała też zupełnie inne granice. I do tego często je zmieniała. Zobacz sama. Tata wyświetlił mi na ekranie laptopa różne mapy Polski. Okazało się, że kiedy Mieszko przyjmował chrzest, Polska była bardzo mała. Za to przez kolejne lata rosła jak na drożdżach. Na pierwszym zdjęciu z 1966 roku była rzeczywiście niewielka. Za panowania Mieszka I sporo urosła. Pojawiły się w niej Szczecin, Kołobrzeg i Gdańsk, a także Wrocław i Kraków. A popatrz tu, moja duża panno. Tata pokazał mi trzecią mapę. Już chyba nie możemy powiedzieć, że Polska jest mała, prawda? W tych latach władcą był już syn Mieszka I, Bolesław Chrobry. Zobacz, nasze państwo zajmowało również część terenu dzisiejszej Słowacji i Ukrainy. Babcia i dziadek przysłuchiwali się tej rozmowie i jak zwykle westchnęli. W naszych czasach było inaczej. Były albumy z czarno-białymi zdjęciami, atlasy. Jak ten świat szybko się zmienia. Wy urodziliście się całkiem niedawno. Polska to dopiero jest stara. Zawołałam i pokazałam im moją 3-metrową miarkę czasu. O, popatrzcie, ile się zmieniło przez 1000 lat. Chyba nic nie mogło być wtedy takie samo jak dziś, prawda? Nie wiem dlaczego wszyscy zaczęli się śmiać. Postanowiłam nie zwracać na nich uwagi. Z pomocą Orlika zajęłam się nawlekaniem koralików. Bo na prezent od babci i dziadka dostałam skrzynkę z 1000 kolorowych koralików i drucików, z których mogę wyczarować bajeczne naszyjniki, bransoletki, broszki, a nawet kolczyki. A wiesz, wnuściu, że bardzo podobne koraliki nosiły dziewczynki 1000 lat temu? Wtedy, kiedy Polska była mała, dziadek kucnął przy mnie na dywanie. Niektóre rzeczy nie zmieniają się przez setki, a nawet 1000 lat. Popatrzyłam na niego z niedowierzaniem i nawlekałam dalej. Wieczorem nie chciało mi się spać, więc postanowiłam uzupełnić wpisy w moim pamiętniku. Odkąd nauczyłam się pisać, notuję w nim najważniejsze wydarzenia i dzięki temu lepiej je zapamiętuję. Szkoda, że nie nauczyłam się pisać wcześniej. Na przykład zupełnie nie umiem sobie przypomnieć, co robiłam, gdy miałam roczek czy 2 latka. Orlik tuptał po biurku i przyglądał się z zaciekawieniem, jak moje pióro zostawia ślad na kartce papieru. No właśnie, mój mały, skąd oni to wszystko wiedzą? Rodzice o plemionach, dziadek o kralikach, zastanawiałam się na głos. Przecież sami mówili mi, że pierwsza kronika, czyli taki pamiętnik Polski, powstała dopiero 150 lat po chrzcie Mieszka I. Tymczasem mama wyciągnęła z szafy niewielkie pudełko i usiadła z nim na moim łóżku. Nie śpisz jeszcze, Pola? Chciałam ci coś pokazać. Otworzyła pudełka, a ja oczywiście nie spałam i oczywiście byłam bardzo ciekawa, co w nim jest. Okazało się, że znajdowały się w nim niezwykłe skarby. Maleńka plastikowa opaska z moim nazwiskiem, którą złożono mi na rękę zaraz po urodzeniu. Białe ażurowe buciki, które miałam na chrzcie, mój ulubiony gryzaczek w kształcie autka, mój pierwszy rysunek kotka, który wykonałam, gdy miałam 2 latka i wiele innych pamiątek. Mama opowiadała, a ja słuchałam. Właściwie to same skarby z pudełka dużo mi wyjaśniły. Opaska pokazała, jaką małą miałam rączkę. Butki, jak niewielkie stopy. Na gryzaczkach zostały ślady moich pierwszych zębów, mleczaków, które już dawno mi wypadły. A rysunek oczywiście przypomniał mi, że kiedyś bardzo lubiłam koty, chociaż teraz wolę psy. No i małe orzełki oczywiście. Wiesz, Polu, że z czasów, kiedy Polska była mała, Polakom też zostały pamiątki? Jeśli chcesz, to możemy wybrać ci na wycieczkę i je zobaczyć, zaproponowała mama. Pewnie, że tak, ucieszyłam się. I znowu mam powód, żeby jutro wstać wcześnie rano. Muszę spakować plecak.
Ruszamy do kraju Polan. Nie tylko legendy, ale przede wszystkim fakty, kroniki i zabytki mówią nam jasno. Mała Polska narodziła się w Wielkopolsce. Przyznam, że trochę niejasne wydawało mi się to opowiadanie mamy o pamiątkach małej Polski. To dlatego naszą podróż rozpoczęliśmy od odwiedzenia rezerwatu archeologicznego Genius Loci w Poznaniu. Tata obiecał, że tu wszystko zrozumiem, ale ja nawet nie wiem, co znaczy ta nazwa. Orliku, wytłumacz mi, jaki geniusz i dokąd leci?
Mam nadzieję, że nie boicie się duchów. Genius Loci to po łacinie duch miejsca, ale też opiekuńcza siła i coś, co stanowi o wyjątkowości i charakterze miejsca.
Polu, pamiętasz swoje pudełko z pamiątkami z dzieciństwa? Zapytała mama, kiedy szłyśmy mostem nad Wartą na Ostrów Tumski. Chyba nie zabrałaś tu moich bucików i gryzaczka. Oburzyłam się nie na żarty. Przecież mogłyby się zgubić. Nie martw się, są bezpieczne w domu, uspokoiła mnie mama. Tego typu skarbów małej Polski, starannie przechowywanych przez setki lat w bezpiecznych skarbcach, przetrwało bardzo niewiele. Niestety większość z nich albo zaginęła, została skradziona lub zniszczona w wojnach, pożarach i powodziach. Szkoda, westchnęłam ze szczerym współczuciem i z niepokojem pomyślałam o moim tekturowym pudełku. Nie martw się, tata chyba zauważył przestrach w moich oczach. To, co zaraz zobaczymy, przechowała dla nas ziemia, a spod niej wykopali archeolodzy. Rezerwat Genius Loci to niezwykłe miejsce. Możemy bowiem znaleźć się w najprawdziwszym stanowisku archeologicznym. Podobno to historia zapisana w ziemi, a dla mnie na pierwszy rzut oka po prostu wielka dziura ze stercą starych belek i kamieni na dnie. Wiesz, że jak czasami wejdę do twojego pokoju, to mam wrażenie, że panuje tam jeden wielki chaos? Mama uśmiechnęła się do mnie, jakby znowu czytała mi w myślach. Tam, gdzie ja widzę góry kartek, szmatek, klocków, ty masz swój świat. I niech mi tylko ktoś przełoży jedną rzecz w inne miejsce, to popsuje całą zabawę, dodałam z uśmiechem. Archeolodzy z tych ledwo dla nas widocznych warstw ziemi, kamieni i tysiącletnich pni potrafili odtworzyć model konstrukcji wału obronnego, który znajdował się tu w czasach księcia Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego. Tata pokazał mi drewnianą makietę. To bardzo charakterystyczny sposób budowania umocnień, a do tego solidny i stabilny, mimo że powstał bez użycia ani jednego gwoździa. Nasi przodkowie wykorzystali fragmenty nieodciętych konarów jako haki, które podtrzymywały inne belki, aby się nie rozsuwały. A mnie się wydaje, że gdybym wyciągnęła o ten element z samego dołu, to wszystko zatrzęsłoby się jak przygrzew bierki, nie dowierzałam tacie. Na pewno nikt tu niczego nie mógł wyciągnąć, zapewnił tata. Ten drewniany szkielet przykrywała ziemia. Dzięki temu nie dało się go też na przykład podpalić ani skruszyć taranem. Dodatkowo zapora z kamieni nie pozwalała zbliżyć się do niego machinom oblężniczym. Wyobraź sobie, że sam potężny cesarz niemiecki Henryk II, kiedy zobaczył te umocnienia Poznania, zrezygnował z atakowania miasta i wycofał swoje wojska. Wał znakomicie bronił gród przed wrogami, ale również przed częstymi powodziami. Słowianie byli niezwykle zdolnymi budowniczymi. Zaciekawiły mnie niewielkie gabloty, a w nich maleńkie cudeńka, w zupełnie innej skali niż potężny wał, który podobno miał około 11 metrów wysokości i kilka kilometrów długości. Czy te ozdoby to też pamiątki małej Polski? Akurat te należały raczej do cudzoziemki, która około 1000 lat temu została pochowana na pobliskim cmentarzu. Jej grób był o wiele lepiej wyposażony niż pozostałe. Nazwano ją więc księżniczką ze Śródki. Z opowieści mamy powiało grozą. Mój wyraz twarzy chyba ją zaniepokoił, bo zaraz pospieszyła z wyjaśnieniem. Dla archeologów miejsca dawnych pochówków to najprawdziwsze skarbce, warte więcej niż sakiewka starych monet. Nasi przodkowie wyposażali groby swoich zmarłych w wiele przedmiotów codziennego użytku, dzięki którym możemy się dowiedzieć o ich życiu i zwyczajach. Patrzcie, księżniczka ze Śródki lubiła biżuterię z powyginanych drucików zupełnie jak ja! Wykrzyknęłam z radością. Pamiętacie mój urodzinowy prezent od babci i dziadka? Na koniec przyjrzałam się raz jeszcze dziurze w ziemi. Praca archeologa zdecydowanie musi mieć coś wspólnego z magią. Z przekładańca ziemi i piasku archeolodzy odczytują upływ czasu, z dębowych pni rok, w którym je ścięto, a z czaszek, jak wyglądali nasi pra-pra-przodkowie. Może niezwykłe zdolności archeologów, którzy widzą w tej stercie kamieni i drewna przemyślaną konstrukcję, pozwoliłyby im nawet posprzątać mój pokój? Wiesz, Orliku, że te warstwy przypominają mi papiery na moim biurku. Te dzisiejsze są na samej górze, pod nimi wczorajsze notatki, a na samym dnie rysunki z przedszkola. Już po wyjściu z muzeum przyszło mi do głowy dość oczywiste pytanie. Czego właściwie bronił ten wielki i mocny wał? Po co cesarz niemiecki chciał atakować taką małą niepozorną wysepkę? Przecież rynek z koziołkami i słodkimi rogalami jest daleko stąd. Oj, smakowałyby cesarskim wojom poznańskie słodycze. Rozmarzony tata poklepał się po brzuchu. Jednak 1000 lat temu serce Poznania biło właśnie tutaj, na wyspie między rozlewiskami rzek Warty i Cybiny. Książę Mieszko z księżną Dobrawą mieli tu swój pałac, zwany Palatium i... W Poznaniu, nie w Gnieźnie? Przerwałam tacie. Niektórzy naukowcy twierdzą, że Poznań był jednym z najważniejszych grodów Mieszka I. Być może to tu przyjął chrzest i został pochowany. Na co czekamy? Zobaczmy to palala... No, ten pałac, zawołałam pełna zapału. Niestety, Polu, z wielkiego kamiennego piętrowego palatium połączonego z kaplicą pozostały jedynie szczątki fundamentów. Możemy je zobaczyć tylko na tablicy pamiątkowej. W przeciwieństwie do domu Mieszka i Dobrawy, katedra poznańska ma się znakomicie. W jej podziemiach można zobaczyć pozostałości tysiącletniej miszy chrzcielnej i fundamenty kamiennej świątyni z tamtych czasów. Te krypty są tradycyjnie uznawane za miejsce pochówku Mieszka I i Bolesława Chrobrego, chociaż jak zwykle w przypadku tych odległych czasów to nic pewnego. Obu władców możemy za to zobaczyć na pomniku i obrazach w Złotej Kaplicy. Wiem, Orliku, oni wcale tak nie wyglądali, ale zawsze warto sprawdzić, jak wyobrażał ich sobie artysta. Czy podobnie jak mistrz Matejko na banknocie 10 i 20-złotowym? Gniezno. Z Poznania pojechaliśmy prosto do Gniezna. Przyznam ci się, Orliku, że nie rozumiem, dlaczego Mieszko z Dobrawą i biskup Jordan mieszkali w Poznaniu, a nie w Gnieźnie. Przecież wszyscy wiedzą, że to ono było pierwszą stolicą Polski. A rodzice mówili, że państwo Mieszka i Bolesława było nazywane gnieźnińskim, a nie poznańskim. Mamo, a dlaczego Mieszko nie chciał mieszkać w swojej stolicy? Zapytałam w czasie wspinaczki na wzgórze Lecha. Pewnie gdybyś go o to zapytała, nawet nie wiedziałby, co to jest stolica. Mama chyba rozśmieszyło moje pytanie. Powiedz szczerze, czy ty zawsze bawisz się tylko w swoim pokoju? No dobra, przyznam się. Zdarza mi się rysować przy kuchennym stole, układać puzzle w salonie, turlać się po łóżku w sypialni rodziców, eksperymentować w łazience, a nawet urządzać sobie domek pod biurkiem w gabinecie. Ale ja po prostu lubię mieć na wszystko oko, wszystko słyszeć i wiedzieć, co się dzieje w domu. Mieszko sporo podróżował, żeby pilnować porządku. A tam, gdzie właśnie przebywał władca, była stolica państwa. Mama wróciła do mojego pytania. Gniezno stanowiło centrum kraju Polan, jeszcze przed panowaniem Mieszka. I on też tu często bywał. Naukowcy przypuszczają jednak, że więcej czasu spędzał w swoim nowym pałacu w Poznaniu lub na Ostrowie Lednickim. W czasie zwiedzania archikatedry gnieźnieńskiej, która powstała na miejscu pierwszej maleńkiej świątyni i późniejszej większej katedry gotyckiej, ich ślady można zobaczyć w podziemiach. Dowiedziałam się, że Gniezno znowu stało się najważniejsze w czasach panowania syna Mieszka I, Bolesława, kiedy rozkazał złożyć tu ciało świętego Wojciecha. Także najprawdopodobniej tutaj odbyła się koronacja Bolesława na pierwszego króla Polski. Szczególnie zainteresowała mnie historia o świętym Wojciechu, którą opowiedziała nam przewodniczka w pomieszczeniu ze słynnymi drzwiami gnieźnieńskimi. Szkoda tylko, że nie zdążyłam im się dokładnie przyjrzeć. Orlik chyba zauważył, jak byłam zawieciona i szepnął mi do ucha, że gdzieś mnie zaprowadzi. Dzięki niemu po kilkunastominutowym spacerze znowu znalazłam się przed drzwiami gnieźnieńskimi. Tym razem już nie w katedrze, a w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Zgoda, to nie były te prawdziwe, ponad 800-letnie drzwi. Za to całe dla mnie i mogłam je oglądać jak długo chciałam. Orliku, a ty wolisz książki z ilustracjami czy bez? Ja uważam, że im więcej rysunków, tym lepiej. Zachowałam sobie z dzieciństwa takie książeczki obrazkowe, w których bez pomocy słów są opowiedziane niezwykle interesujące historie. Bardzo się cieszę, że w średniowieczu tak mało ludzi potrafiło pisać i czytać. Zawołałam, a rodzice nie kryli swojego zdziwienia. Dzięki temu życie świętego Wojciecha zostało tu pokazane pismem obrazkowym, które każdy potrafi odczytać. Gdyby artysta zamiast rysować wszystko to opisał, na przykład po łacinie, to bym nic z tego nie rozumiała, wyjaśniam im. Świetnie, przyklasnęła mama. To my tu sobie usiądziemy spokojnie, w ciszy przyjrzymy się obrazom na drzwiach, bo ty już wszystko wiesz. O nic nie będziesz nas pytać. Chyba nie zupełnie, zawahałam się. Pamiętam, że Wojciech był benedyktynem, że chciał opowiadać o Bogu poganom, że po drodze do Prusów odwiedził Bolesława Chrobrego. Poganie go zabili. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało i złożył je w katedrze gnieźnieńskiej. A potem Wojciech został ogłoszony świętym i patronem Polski. Ale przecież możecie mi też coś jeszcze opowiedzieć. Rodzice wymienili się znaczącymi spojrzeniami i stwierdzili wspólnie. Możemy, możemy. Na drzwi gnieźnieńskie warto też spojrzeć jak na dokument tamtych czasów, zaproponował tata. Możemy tu na przykład zobaczyć, jak wyglądały całe budynki, po których dziś pozostały tylko fundamenty. Jak ubierali się i czesali ludzie, jaką posługiwali się bronią albo jak odbywał się chrzest. Potrafisz odnaleźć odpowiedni obrazek? O, tu! Rzeczywiście, zanurzają się w misie. I jeszcze tu! Tak jak mówiłeś w domu. Zerknęłam na tatę ze szczerym podziwem. Na przedstawieniu sceny, w której święty Wojciech sprzeciwia się handlowi niewolnikami, zauważyłam wagę szalkową. Czy na tej maleńkiej wadze ważono niewolników? Zapytałam. Myślisz, że kilogram niewolnika zadającego dużo pytań był tańszy niż takiego, który utrzymywał język za zębami? Rodzice wymienili między sobą tajemnicze uśmiechy, a tata odpowiedział na moje pytanie. 1000 lat temu monety nie miały nominałów, a ich wartość określano na podstawie ilości cennego kruszcu, z którego zostały wykonane, najczęściej srebra. Czyli towar nie kosztował na przykład 100 denarów, ale kilogram srebra. Skoro mowa o pieniądzach, to mam dla ciebie zagadkę, powiedziała mama podając mi 20-złotowy banknot. Poszukaj na drzwiach tego lwa. Z pomocą orlika zabrałam się za wykonanie zadania, a rodzice mieli parę minut ciszy, za którą tak tęskni. Patrz, orliku, to nasza miarka czasu, zawołałam przy wielkiej osi historii w muzealnym korytarzu. Oczywiście trochę przesadziłam, moja była dużo mniejsza, a przede wszystkim na tej zaznaczono o wiele więcej wydarzeń. A to nie wygląda ci znajomo? Zapytała mama, kiedy stanęliśmy przed rekonstrukcją fragmentu wału obronnego zgrodu gnieźnieńskiego na wzgórzu Lecha. Oczywiście, pamiętam przecież archeologiczny przekładaniec i makietę w Poznaniu. W gnieźnieńskim muzeum stanęliśmy z wałem twarzą w twarz. Zrobił na mnie wielkie wrażenie. Wiesz, orliku, szepnęłam, już rozumiem, dlaczego konstrukcja hakowa to niezwykła sterta bierek. Na pewno nie dałabym rady niczego stąd wyciągnąć. W muzealnych salach zobaczyliśmy interesujące filmy, dzięki którym można sobie lepiej wyobrazić, jak wyglądało Gniezno i jak żyli nasi przodkowie, kiedy Polska była mała. Poza tym zgromadzono tu kopie najważniejszych eksponatów, pamiętających czasy narodzin naszego państwa. Jeżeli nie możecie odwiedzić kilku muzeów w różnych miastach, tu zobaczycie pamiątki małej Polski, a ja i Orlik opowiemy wam o nich w następnych rozdziałach. Czy ty, Orliku, też zauważyłeś, że w stolicy Polan wszystko jest takie ważne i wielkie? Byłam ciekawa opinii mojego towarzysza. Albo jest książęco królewskie, albo biskupio arcybiskupie. Czy żyły tu kiedyś takie zwykłe małe dziewczynki? Zapytałam rodziców. Zwykłe dziewczynki i zwykli chłopcy, a nawet najzwyklejsi tatusiowie i mamusie, żyli w tak zwanym podgrodziu, wyjaśniła mama. Władcy kraju i zwierzchnicy kościoła nie mieli w swoim grodzie ani jednego centrum handlowego, a przecież musieli coś jeść i w coś się ubrać. Wojom broniącym miasta ktoś musiał wykuć broń i podkuć konie. Dookoła książęco-biskupiego grodu mieszkały setki tysięcy rolników i rzemieślników, którzy zaopatrywali go we wszystko, co potrzebne. I oni też nam coś zostawili na pamiątkę? Ucieszyłam się i zaczęłam się rozglądać po muzealnych gablotach. Wśród glinianych garnków, żelaznych podków, mieczy i toporów, kościanych grzebieni, gwizdków i łyżew zauważyłam ciekawy krążek. Po co komuś takie kółko w kółka? Zainteresowałam się. Rodzice tylko coś mruknęli pod nosem i wzruszyli ramionami. Więc zaczęłam sama wymyślać możliwe odpowiedzi. Na ozdobę wydawało mi się za duże i za ciężkie. A może to po prostu zabawka albo element gry? Tata tymczasem zwrócił mi uwagę na inny eksponat. Również zdobiony, wykonany z podobnego materiału. Tym razem nie było to zwykłe poroże, ale szlachetna, drogocenna kość słoniowa. Ornament też okazał się bardziej staranny i skomplikowany. W dodatku dokładnie wiemy, do czego ten przedmiot służył. To dekoracja miecza, który należał najprawdopodobniej do skandynawskiego wojownika walczącego w drużynie polskiego księcia, wyjaśnił tata.
Koło to mistyczny znak oznaczający niebo i boską doskonałość. Jego przeciwieństwo to kwadrat, symbol ziemi i życia człowieka.
Ostrów Lednicki. Chyba zaczynałam się w drodze z Gniezna do Dziekanowic. Oczami wyobraźni widziałam żółtobrodych wojowników, walczących u boku słowiańskich pradziadków o jasnych jak len włosach. Skandynawcy wojowie pod wodzą Mieszka I i Bolesława Chrobrego, a może sami wikingowie? Mimo, że na Ostrów Lednicki nie dostaliśmy się rzeźbioną, pełnomorską łodzią wikingów, tylko zwykłym promem. Oboje z Orlikiem byliśmy bardzo podekscytowani, wiedząc, że zaraz widzimy najprawdziwszy pałac pierwszych władców Polski. Rezydencja księcia, którą zobaczymy, to też ruina. Tato ostudził mój zapał. Jednak jest ona zachowana najlepiej ze wszystkich i na jej podstawie można dużo łatwiej wyobrazić sobie pałace naszych pierwszych władców. Również w innych grodach, w Poznaniu, Gnieźnie, Krakowie czy nawet dalekim Przemyślu. A skąd wiemy, że ta budowla ma 1000, a nie 100 albo 10 lat? Nabrałam pewnych podejrzeń. Nie ma tu żadnego wykopu archeologicznego przykładańca, jak w Poznaniu. Stwierdziłam z poważną miną eksperta. I to jest właśnie wspaniałe. Mama nie kryła wzruszenia. Archeolodzy muszą pracować w wykopach. Jeśli na miejscu dawnych budowli powstały nowe lub dawny poziom gruntu, został przykryty warstwami gromadzonych przez setki lat odpadów i nieczystości. A w lednickim pałacu nikt nigdy nie nabałaganił? Pomyślałam z podziwem o książęcej rodzinie. Zwłaszcza małych księżniczkach i książętach. Może po prostu regularnie sprzątali? Tata znacząco zmrużył oczy. Zabytki na wyspie nie zostały przykryte warstwami ziemi, bo nie powstała tu żadna większa osada czy miasto, jak Poznań lub Gniezno. Poza tym, Polu, musisz wiedzieć, że archeolodzy to jednak bardziej naukowcy niż czarodzieje. Badania próbek zaprawy murajerskiej potwierdziły, iż została ona sporządzona ponad 1000 lat temu. Podobnie badania określiły rok ścięcia drzew, które tworzą konstrukcję tutejszego wału obronnego i tych wykorzystywanych do budowy mostów na wyspy.
Palatium składało się z kaplicy, w której znajdowały się bisy chrzcielne, oraz pałacu podzielonego na część reprezentacyjną od zachodu i prywatną, bliżej kaplicy.
Orliku, słyszałeś? Mosty? A gdzie one są? Przecież na wyspę dopłynęliśmy promem. Żeby je zobaczyć, musieliśmy przebiec cały wał obronny. To znaczy ja biegłam, bo nie mogłam się doczekać. Dobrze, że na wale nie było strażników z książęcej drużyny. Stałam na podeszcie i wpatrywałam się w przeciwległy brzeg, kiedy po chwili dołączyli do mnie rodzice. Polu, spójrz tu w dół, poprosił tata. Jest! Podskoczyłam z radości. Pod taflą wody można było dostrzec zwierewniane podpory. Widziałam modele konstrukcji słynnych słowiańskich wałów znoszonych bez użycia gwoździ. Ale zbudować most bez dźwigów i koparek? Drugi brzeg był tak bardzo daleko. Chcesz wskoczyć na chwilę pod wodę? Zaproponowała mama. Co mogło mieć na myśli? Przecież nie spakowałam mojego urodzinowego zestawu do nurkowania. Martwiłam się podczas powrotnej przeprawy promem w drodze do budynku po muzeum. Okazało się, że specjalnie dla tych, którzy nie są amatorami podwodnych przygód, archeolodzy zrekonstruowali to, co widzą w czasie pracy przy ruinach mostów. Tylko czy to nadal są wykopaliska, czy może raczej wypukaliska? Spytałam po cichu Orlika, tymczasem tata wyjaśnił. Na dnie jeziora, okolicy, gdzie stały dwa mosty prowadzące na wyspę, można znaleźć mnóstwo zgubionych przedmiotów. Przede wszystkim toporów, podstawowych narzędzi budowlanych. W dodatku specyficzne właściwości mułu sprawiły, że mimo upływu 1000 lat zachowały się nawet ich drewniane elementy. Topór, który chciał mi pokazać tata, znajdował się w gablocie. Zgromadzono w niej wiele elementów uzbrojenia. Czy jest tu ten miecz wikinga, którego ozdobę oglądaliśmy w Gnieźnie? Przypomniałam sobie. To nie ten sam, ale pewnie wyglądał podobnie jak te tutaj, wyjaśnił tata. Zwrócił mi uwagę na miecz podpisany tajemniczymi znakami. Ten układ linii to znak firmowy germańskiego zakładu, który go wykonał. Na polanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień, wyszeptałam Orlikowi rymę, która przyszła mi do głowy, a tatę zapytałam, czy polanie byli tacy leniwi, że z samym nie chciało im się walczyć? Dlatego musieli korzystać z pomocy wikingów? Wręcz przeciwnie, Wojownicy z innych krajów stanowili niewielką część drużyny. Dla poddanych Mieszka I i Bolesława Chrobrego bycie wojen w drużynie książęcej stanowiło wielki przywilej. Władca bardzo dobrze im płacił. Za ich pracę utrzymywał także ich żony i dzieci. A właściwie to po co księciu takie duże wojsko? To chyba ogromny wydatek, zastanawiałam się. Olbrzymie koszty, ale i olbrzymie zyski. Zaskoczyła mnie mama, która u nas odpowiada za domowy budżet. Udana wyprawa wojenna powodowała przyłączenie nowych ziem, z których można było czerpać różne dobra, na przykład daniny w postaci zboża, mięsa. W tamtych czasach duże państwo to było bogate państwo. Przypomniałam sobie, jak mała Polska na mapach rosła w oczach. To właśnie dzięki dobrze opłacanym, wyszkolonym i odważnym książęcym drużynnikom, zarówno naszym rodakom, jak i przybyszom z dalekiej północy.
Mamo, jeśli na wyspie mieszkali książę, księżna i księżniczki, to może zostawili tu coś więcej niż żelazne miecze i drewniane naczynia.
Masz na myśli prawdziwy skarb? Złoto? Szlachetne kamienie? Upewniła się mama. Kiedy przytaknęłam, pokazała mi kilka złotych drobiazgów. Wyjaśniła też, że zarówno drogi metal, z którego je wykonane, jak i skomplikowane misterne ornamenty świadczą o tym, że ich właścicielem była wyjątkowa osoba. Może ktoś z księżęcej rodziny? Uwielbiam jazdę konną i marzę o własnym kucyku. Dlatego zwróciłam uwagę na przepiękne szczemie, platerowane miedzią i brązem. Tata przeczytał opis eksponatu. To na pewno nie szczemie chłopskiego konia, który ciągnął pług na polu. Musiało należeć do wyposażenia wierzchowca, bogatego pancernego woja. Kto wie, może nawet książęcego rumaka? Największy skarb w tym muzeum to jednak coś zupełnie innego. Na pierwszy rzut oka niepozornego. Powiedziała niespodziewanie mama i zaprowadziła nas do ostatniej sali. Tam w specjalnej gablocie znajdował się niewielki krzyżyk. Orliku, to jakaś stara teka! Objaśniłam towarzyszowi podpis na gablocie. Że stara, to jasne, ale żeby jakaś teczka? Tego już nie rozumiem. Co by się w niej miało zmieścić? Ta satuarteka to najcenniejszy przedmiot znaleziony na wyspie, opowiadał tata, wpatrując się w kawałek poczernionego metalu. Chyba zauważył moje zdziwienie, bo zaraz wyjaśnił. Ten maleńki, pozłacany krzyżyk to pojemnik na fragment Krzyża Świętego, na którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. W średniowieczu takie satuarteki często traktowano jako bardzo cenny dar. Naukowcy przypuszczają, że nasi władcy mogli ją otrzymać od któregoś z cesarzy niemieckich, być może z okazji chrztu Mieszka I, albo spotkanie z Bolesławem Chrobrym przy grobie świętego Wojciecha w Gnieźnie. Jeżeli jest taka cenna, to dlaczego ktoś ją tak zniszczył? Nie mogłam zrozumieć, dlaczego przedmiot jest w tak kiepskim stanie. Najprawdopodobniej uległo zniszczeniu w czasie napadu Czech na państwo Polan. Od tamtej pory cierpliwie czekała, aż odkopiono ją archeolodzy. Gdyby tylko umiała mówić, tata rozmarzył się, a po chwili wszyscy ja, rodzice i Orlik obstąpiliśmy gablotę, zbliżyliśmy do niej nasze uszy, oczy i nosy tak blisko, jak to tylko było możliwe. Kiedy opuszczaliśmy Wielkopolskę, rozpętała się nad nami wielka ulewa. Po niebie pełnym czarnych chmur przebiegały błyskawice. Ja tymczasem opowiedziałam Orlikowi, czego dowiedziałam się od rodziców. Po śmierci Bolesława Chrobrego jego synowie zaczęli rywalizować o tron, a słabość Polski wykorzystali sąsiedzi. Zaledwie kilkanaście lat po koronacji naszego pierwszego króla Czesi pod pretekstem odzyskania relikwii swojego świętego Wojciecha zaatakowali i zniszczyli grody w Poznaniu, Gnieźnie i na Ostrowie Letnickim. Potężne wały ich już nie odstraszały, bo nie miał ich kto bronić. Kronikarze pisali, że w ruinach świątyń zamieszkały dzikie zwierzęta, a nasi władcy przeprowadzili się do Krakowa na Wzgórze Wawelskie. Zakończyłam, a Orlik szczepnął mi do ucha. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Polska w Małopolsce. Czy to nie zabawne, że kiedy Polska nie była już wcale taka mała, to przeniosła się do Małopolski? Żartowałam z Orlikiem. Młodsza siostra Wielkopolski przywitała nas radosnymi promieniami porannego słońca. Czy rzeczywiście jest młodsza i taka mała, to nie do końca pewne, zastanawiała się głośno mama, która pomimo, że jest najmłodsza z rodzeństwa, to zawsze ma najwięcej do powiedzenia w czasie rodzinnych spotkań. Państwo Wiślan podobno w niczym nie ustępowało państwu Polan, wyjaśniła. Być może dzięki południowym sąsiadom, Czechom, chrześcijaństwo dotarło tu nawet wcześniej niż do Wielkopolski. W takim razie kiedy narodził się Kraków? Dopytywałam, pamiętając, że za moment narodzin Polski uznano pierwszą zapisaną w dokumentach historycznych datę, która jej dotyczyła. Wychodziłoby na to, że Polska i Kraków to siostra i brat bliźniacy, zażartował tata. W tym samym czasie, kiedy Mieszko I i jego państwo przejmowali chrześcijaństwo, do Krakowa, już wtedy dużego i znaczącego grodu, przybył pewien kupiec i zapisał jego nazwę Krako. Mieszko I i Bolesław Chrobry zapewne nieraz odwiedzali Wzgórze Wawelskie. Mieli tu swoją rezydencję, palatium, bardzo podobne do tego na Ostrowie Lednickim, w Poznaniu i Gnieźnie. Ja też kiedyś byłam w Smoczej Jamie i na wieży z dzwonem Zygmuntem. Ale ani smok, ani dzwon nie opowiedzieli mi nic o małej Polsce. Muzeum Katedralne na Wawelu. W Muzeum Katedralnym zobaczyliśmy jedną z najstarszych i najcenniejszych pamiątek Małej Polski. Ten skarb nazywa się Włócznia Świętego Maurycego i na szczęście nigdy nie leżał pod ziemią, ale był starannie przechowywany i chroniony w skarbcu. Właściwie wyglądał dość zwyczajnie, szepnęłam do Orlika. Taki metalowy podłużny liść, tylko w jednym miejscu trochę pozłocony. Tymczasem mama, zamiast mówić o świętym Maurycym, zapytała, co pamiętam z Gniezna o świętym Wojciechu, a potem opowiedziała dalszy ciąg tej historii. W 1000 roku cesarz niemiecki, Otton III, postanowił pomodlić się przy grobie świętego Wojciecha. Nasz władca przygotował dla gościa wspaniałe, uroczyste przyjęcie. Cesarz był nim tak zachwycony, że podarował gospodarzowi kopię swojej włóczni świętego Maurycego, w której wnętrzu znajdował się ponoć gwóźdź z krzyża Pana Jezusa. Włócznia symbolizowała, iż władza cesarza pochodzi od samego Boga. Była więc dla Ottona być może równie ważna, a nawet ważniejsza niż korona czy berło. Był to tym bardziej cenny prezent, i przy okazji znak, że wielki i potężny cesarz niemiecki niezwykle szanuje polskiego księcia i zgadza się, by został królem. A źle mu się rządziło, jak był księciem? Przerwałam mamie. Myślę, że całkiem nieźle. Tata nie miał wątpliwości. Miał duże i bogate państwo, silną drużynę. Pamiętasz, Polut, swoje pasowanie na ucznia? Mama zmieniła temat. Myślisz, że uczeń po pasowaniu liczy i czyta lepiej niż przed? No pewnie, że nie, mamo. To tylko taki zwyczaj, uroczystość ważna dla pierwszaków, wytłumaczyłam. Obrzęd koronacji potwierdzał, iż władza króla pochodzi od samego Boga, co w przypadku księcia nie było takie pewne. No i przede wszystkim inni królowie traktowali władcę jak równego sobie. Tak jak uczniowie starszych klas przyjmują do swojego grona pasowanego pierwszoklasistę. Wiesz, Orliku, mnie jednak król kojarzy się przede wszystkim z koroną. Niestety ani korona, ani berło, ani królewskie jabłko naszych pierwszych władców się nie zachowały.
W tamtych czasach, jeżeli dwa przedmioty, na przykład właśnie te dwie włócznie, Ottona III i naszego księcia Bolesława wyglądały tak samo, wierzono, że mają takie samo znaczenie i moc. Dlatego nie przejmujmy się, że nasza włócznia to tylko kopia, wręcz przeciwnie, to aż oryginał najważniejszego prezentu, który otrzymał nasz władca.
W Muzeum Katedralnym zobaczyliśmy jeszcze jeden zabytek pamiętający czasy chrztu Polski. Trzy wielkie kamienne płyty ozdobione plecionką. Wiesz, Orliku, uwielbiam puzzle, chociaż nie lubię, gdy czasem zgubi mi się kilka elementów. Te płyty skojarzyły mi się z takimi odnalezionymi fragmentami układanki. Ciekawe, jak wyglądał cały obrazek. Naukowcy dopatrzyli się na nich postaci tajemniczego zwierzęcia, być może baranka lub lwa, podpowiedział mi tata, kiedy zauważył, jak przyglądam się skomplikowanym wzorom. Mnie one przypominają raczej szlaczki, które rysowaliśmy w pierwszej klasie, albo mój ulubiony makaron spaghetti. Podzieliłam się z tatą moimi spostrzeżeniami. Szkoda, że to tylko cztery płyty. Trudno wyobrazić sobie cały budynek. Zastanawiał się tata, a mnie na myśl o makaronie zaczęło burczeć w brzuchu. Jednak zamiast na drugie śniadanie, rodzice zabrali mnie na jeszcze jedną wawelską wystawę. Zamek Królewski na Wawelu. Na wystawie Wawel zaginiony czekała nas odwrotna sytuacja. Nie cztery puzzle bez całej układanki, ale prawie cały obrazek bez kilku, a nawet kilkuset zagubionych elementów. To rotunda Najświętszej Maryi Panny, czyli najprawdopodobniej kaplica pałacowa, w której 1000 lat temu modlili się mieszkający na Wawelu książęta i ich rodziny, powiedziała mama. Rotunda kojarzy mi się z rondem, a może z rondlem? Zagadywałam. Rotunda to taki budynek, w którym podłoga nie ma kształtu kwadratu czy prostokąta, tylko koła. Ściany też są zaokrąglone i nie ma w nich żadnych kątów. Plan rotundy Najświętszej Maryi Panny przypominał czterolistną koniczynę z dużym kołem po środku. A zobacz, jakie miała grube mury. Dzięki nim budowla była mocna i stabilna. I nawet zauważyłam maleńkie okienko, zawołałam. Chyba nie wpuszczało do środka zbyt wiele światła. Zastanawiała się mama, która zawsze dba o to, żebym nie czytała wieczorami po ciemku. Większe okna, jakie znamy z dzisiejszych kościołów, osłabiłyby mur, który musiał utrzymać strop z grubych belek i dach.
Niestety, po wielu latach rotunda przestała być kościołem. Została wtopiona w inne budowle, a jej górną część zburzono. 100 lat temu archeolodzy odkopali dolne części jej ścian. Na podstawie tych wykopalisk starali się wyobrazić sobie, jak mogła wyglądać w całości i stworzyli jej model.
A czy ten wzór coś ci przypomina? Zapytał tata, wskazując na kamienną płytę. Oj, Orliku, to chyba jakieś podchwytliwe pytanie, pomyślałam, wstrzymując się z odpowiedzią. Widziałam tu tylko kółko z krzyżykiem i pionową kreskę. Nóż, który kroi tort na 4 równe kawałki? Zaryzykowałam. Chyba rzeczywiście już najwyższy czas na drugie śniadanie, roześmiał się tata. To tak zwane drzewo życia, połączenie rajskiego drzewa, które rosło w rajskim ogrodzie i zapewniało nieśmiertelność, oraz drzewa krzyża, na którym ukrzyżowano Pana Jezusa. Zestawienie tych dwóch symboli przypominało, że śmierć nie oznacza końca i nieśmiertelna dusza może wrócić do raju. Szczególnie, że ten kamień to płyta grobowa. To tu był jakiś cmentarz? Poczułam się trochę nieswojo. Niezupełnie, mama mnie uspokoiła. Ważne osoby, na przykład z rodziny książęcej, chowano w kościołach. Pod tą płytą spoczywała kobieta, może jedna z mieszkanek zamku na Wawelu? A może kuzynka księżniczki ze Śródki? Przypomniałam sobie wycieczkę do Poznania. Wychodząc, zerknęłam jeszcze na maleńkie przedmioty codziennego użytku, zgubione 100 lat temu przez mieszkańców i gości Wawelu. Bardzo mnie one zainteresowały. Bo ja też kiedyś zapodziałam gdzieś ulubiony kolczyk, a nawet klucz do mojej skrzynki skarbonki. Tata musiał przepiłować kłódkę. Rodzice obiecali, że wiele tego rodzaju przedmiotów zobaczymy w czasie wycieczki do Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego zaczęliśmy od sali, w której czekali na nas prapradziadkowie i praprababcie. Para manekinów, przedstawiająca mieszkańców Małopolski z czasów narodzin Małej Polski, wcale tak bardzo się od nas nie różniła. No, może trochę. Nieszczególnie podoba mi się ta średniowieczna moda, stwierdziłam. Polu, przecież to nie pokaz mody. Mama schowała tacie metkę wystającą na karku. A zobacz, jakie kółeczka ma ta pani na opasce. To kabłączki skroniowe, jedna z najpopularniejszych damskich ozdób w średniowieczu. Im więcej się ich miało, tym głośniej dzwoniły przy każdym kroku i tym piękniejsza czuła się ich właścicielka. Taka dama, a bez torebki, zdziwiłam się. Dzisiaj wiele drobiazgów nosimy w kieszeniach, plecakach czy torebkach. Dawne stroje nie miały kieszeni i potrzebne drobiazgi przywiązywano do pasa. Niektóre zaś wrzucano do sakiewki, czyli małego wiązanego woreczka. Do przechowywania żywności i napojów często służyły natomiast gliniane naczynia. Być może ta pani niesie drugie śniadanie dla całej rodziny, zgadywałam. A pan chyba dostał żelazne serduszko od swojej ukochanej. To akurat krzesiwo, odpowiedział mi tata. Kiedy pocierano nim o krzemień, można było wykrzesać iskrę i rozpalić ogień. A po co? Zdziwiłam się. Mnie ogień kojarzy się ze świeczkami na torcie urodzinowym albo z wakacyjnym ogniskiem. Ludziom sprzed 1000 lat bez ognia żyłoby się tak trudno, jak nam bez elektryczności. Ogień dawał im światło w nocy, ciepło w zimne dni, odstraszał dzikie zwierzęta. Ogień pozwalał przygotować jedzenie, upiec mięso czy ugotować kaszę. Bez ognia ludzie nie potrafiliby też wypalić glinianych naczyń, wytopić żelaza i wykuć potrzebnych narzędzi i broni. Zawsze warto było mieć przy sobie krzesiwo, zakończył tata. Orliku, to chyba taki średniowieczny smartfon, wyjaśniłam mojemu ptaszkowi długi wywód taty. Jeszcze innym wielofunkcyjnym narzędziem był koser, kontynuował tata, prowadząc mnie do sąsiedniej sali. To taki składany sierp. Można było nim ściąć pożywienie dla siebie lub dla konia, albo utorować sobie drogę w gęstym lesie. Ale ładny ma ten uchwyt, prawda? Zwróciłam się do mamy. Masz rację, zgodziła się ze mną. Pewnie nie należał do zwykłego rolnika czy mieszkanina, ale na przykład do książęcego wojownika. A czy wiesz, Polu, że kiedyś w Krakowie, całkiem niedaleko stąd, odkryto skarb z czasów początku naszego państwa? I pewnie też tu jest, podskoczyłam z radości, chociaż kierując się doświadczeniem, przypuszczałam, że nie będą to złote naszyjniki. Tymczasem tata pokazał mi podłużny kawał żelastwa. Wyjaśnił, że to grzywny siekieropodobne. Zgoda. Przypominały trochę długie, ostrze siekiery, ale grzywna kojarzyła mi się z karą, dlatego zapytałam. Co przeskrobał właściciel tego skarbu, tato? Raczej bardzo się zasłużył. Wtedy zdziwiło moje pytanie. To dawne płacidło, za które można było bardzo dużo kupić. Szczerze, Orliku, nie wyobrażam sobie trzymania takich grzywien w skarbonce, czy nawet w tej średniowiecznej sakiewce. Mama odpowiedziała mi jednak, że na szczęście nasi przodkowie wkrótce zaczęli używać też bardziej poręcznych srebrnych monet, tak zwanych denarów, które ważono na wagach szalkowych. Pierwszą polską monetę zaczął wybijać syn Mieszka I, Bolesław Chrobry. Na jego denarze po raz pierwszy pojawiła się nazwa Polonia, czyli po łacinie Polska. Orlik zwrócił mi uwagę, że oprócz napisu na denarze Wybity jest także tajemniczy ptak. Raczej nie orzeł, być może gołąb, kogut albo paw. Na maleńkiej monecie w muzealnej gablocie trudno go dostrzec, ale można dokładniej go obejrzeć w portfelu rodziców na 20-złotowym banknocie. Trochę bałam się przejść przez salę z rekonstrukcjami odkopanych przez archeologów grobów. Za to bardzo spodobały mi się pokazane tu ozdoby. Piękne naszyjniki z paciorków i zauszyńce, czyli dawne kolczyki i pierścionki. Tuż za pomieszczeniem czekała na nas niespodzianka. Światowic ze Zbrucza to wielki kamienny posąg, który być może pamięta jeszcze czasy sprzed chrztu Polski, odpowiadała mama. Wyłowiono go ponad 150 lat temu z rzeki Zbrucz, daleko stąd, na terenie dzisiejszej Ukrainy. To właściwie przed takimi lub podobnymi rzeźbionymi słupami modlili się 1000 lat temu poganie. A po co mu aż 4 twarze? Zapytałam podejrzliwie, obchodząc posąg dookoła. Czyżby przypominał ci trójgłowego smoka z bajki? Zażartował tata. Chodzi o to, że najprawdopodobniej nie przedstawia on jednego konkretnego boga, ale wyobrażenie pogan o porządku świata. Najwyżej są bogowie we wspólnym nakryciu głowy. Po środku znajduje się świat ludzi, a na samym dole świat zmarłych przodków. Poganie się ochrzcili, a co się stało z tymi starymi bogami? Nikomu już nie byli potrzebni, zmartwiłam się. Święte gaje, dęby i posągi takie jak ten niszczono i burzono, aby ludzie szybciej o nich zapomnieli. Często na ich miejscu budowano kościoły i w ten sposób nowa religia zastępowała starą. Nowe święta i zwyczaje pojawiły się w miejsce poprzednich. No tak, a wielbłądy na rynku zastąpiły gołębie i koniki. Podsumowałam, a rodzice za nie mówili. Nie pamiętacie tych wzerników do dawnego Krakowa? Przypomniałam. Na obrazku przedstawiającym krakowski rynek zauważyłam kupca z wielbłądem. Musiał przybyć tu z bardzo dalekiego kraju. Ciekawe, co sprzedawał i co kupował w Krakowie.
Czy wiecie, że Mieszko I podarował małemu Ottonowi III właśnie wielbłąda? Taki niecodzienny prezent musiał zrobić wrażenie na przyszłym cesarzu niemieckim.
Po wyjściu z muzeum zaproponowałam, żebyśmy wybrali się na rynek. Tymczasem rodzice zaprowadzili mnie na niewielki placyk między ulicami Grodzką i Kanoniczą. To tu, bardzo blisko Wawelu, 1000 lat temu przybywali kupcy z dalekich krajów. Wcale nie wszyscy z wielbłądami, żeby handlować z mieszkańcami Krakowa. A dzisiejszy rynek główny to całkiem inna historia. Podziemia rynku. Orliku, czy wiesz, że kiedy Polska była mała, tu, gdzie dziś są rynek, sukiennice, kościół mariacki, kwieciarki i gołębie, wcale nie było Krakowa? Okazało się, że aby sprawdzić, co ciekawego działo się w tym miejscu setki lat temu, musimy pospacerować nie po rynku, tylko pod rynkiem. Rodzice wyjaśnili mi, że to znowu przez te nawarstwienia. Nasi przodkowie resztki starych budowli i odpady zasypywali piaskiem i ziemią, a rynek rósł i rósł. Nawet nie chcę myśleć, co by było, gdybym zamiast sprzątać w moim pokoju, tylko ten bałagan czymś przykrywała. Chyba mieszkałabym już na wyższym piętrze. Na początku rodzice zaprowadzili mnie do bardzo zacisznego i spokojnego zakątka podziemi rynku, na cmentarz. 1000 lat temu to miejsce znajdowało się tuż za granicami miasta i tu właśnie ówczesni krakowianie grzebali swoich zmarłych, wyjaśniła mi mama. Archeolodzy odkryli tu prawie 200 grobów, a najprawdopodobniej jest ich dużo więcej, zarówno pod rynkiem, jak i okolicznymi domami i ulicami. Tak jak każde cmentarzysko, także i to jest prawdziwą kopalnią wiedzy dla archeologów. przypomniał mi tata, chociaż przecież już o tym wiem. W grobach kobiet można było znaleźć wiele ozdób, a w pochówkach męskich broń, noże lub żelazne krzesiwa, kontynuował. Wśród tych popularnych przedmiotów archeolodzy natknęli się na dwa prawdziwe skarby. Zawieszkę z bizantyńskiej monety oraz bizantyński krzyżyk. To prawdziwe złoto? Przyglądałam się dokładnie eksponatom. Błyszczą jak złoto, ale krzyżyk wykonano z mosiądzu, a zawieszkę ze srebra, wyjaśniła mama. Obie ozdoby pochodzą z bardzo odległego kraju, Cesarstwa Bizantyńskiego, którego nie można odnaleźć na współczesnych mapach i globusach. Przecież nie mogło zniknąć, zatonęło jak Atlantyda? Zdziwiłam się. Oczywiście, że nie, uspokoił mnie tata. Na miejscu stolicy Bizancjum, Konstantynopola, jest dziś tureckie miasto Stambuł. Zarówno zawieszka z monety, jak i krzyżyk musiały jakoś stamtąd tu przywędrować, a odległość między Grodem Wiślan a Konstantynopolem była identyczna, jak i dziś, między Krakowem i Stambułem. Ponad 1700 kilometrów. Szkoda, że nie potrafią nam opowiedzieć o swojej podróży, rozmarzyłam się. A może przyjechały tu na grzbiecie wielbłąda? Jak to się stało, że na cmentarzu powstało targowisko? To pytanie nie dawało mi spokoju. A pamiętasz, jak wyrosłaś ze swojego małego łóżeczka? Przypomniała mi mama. Musiałam spać zwinięta w kłębek, żeby mi nie wystawały z niego nogi. Zawołałam, może trochę za głośno. Przecież nadal byliśmy w muzeum. Potem kupiliście mi nowe, większe, ale za to w pokoju zabrakło miejsca na jedno pudełko z zabawkami. Kiedy Polska już wcale nie była taka mała, Kraków też urósł, wyjaśniła mama. Mieszkańców wciąż przybywało i w końcu zmarli musieli ustąpić miejsca żywym, a na miejscu cmentarza powstała osada, zbudowano domy i gospodarstwa. Ludzie, którzy tu wtedy zamieszkali, zostawili po sobie również wiele przedmiotów. Popatrz, Orliku! Niesamowite, jak niektóre przedmioty sprzed wielu setek lat. Kościane, grzebienie, żelazne nożyce, haczyki do ryb czy drewniane łyżki przypominają nam trochę przedmioty, które dziś używamy. Czyżby tak mało się zmieniło? Wśród wszystkich archeologicznych skarbów próbowałam znaleźć jakąś pradawną zabawkę. Kiedy zauważyłam tę piłeczkę grzechotkę, byłam już prawie pewna, że w końcu dowiem się, czym bawili się moi rówieśnicy 1000 lat temu. A tu się okazało, że była ona zbyt krucha i ciężka dla dzieci, więc najprawdopodobniej służyła do odganiania złych duchów. Straszyła je swoim dziwacznym, bąblowatym wyglądem i głośnym grzechotaniem. Brrr, już się boję.
Na granicach państwa Polen. Wrocław. W pewien chłodny, deszczowy dzień, kiedy tak bardzo mi się nudziło, że nie mogłam znaleźć sobie miejsca, postanowiłam wymyślić jakieś pytanie do rodziców. Może powiedzą mi coś ciekawego i czas zacznie płynąć trochę szybciej niż krople na szybie. Orlik podpowiedział mi ten temat do rozmowy. Mamo, odwiedziliśmy wszystkie stolice małej Polski. A co się działo w tych innych grotach? Czy ich mieszkańcom się tam czasami nie nudziło? Na pewno nie mieli tylu zabawek i książek, co ty. Co też oni mogli robić przez cały dzień? Zapytał tata, ale chyba nie czekał na odpowiedź. Weekend zapowiada się równie deszczowo. Mama zerknęła na prognozę pogody. Co powiecie na wycieczkę do wrocławskiego Afrykarium? Przynajmniej się trochę zagrzejemy. A przy okazji spróbujemy odpowiedzieć na pytanie naszej dociekliwej córy, dodał tata. Wiem! Krasnale nam odpowiedzą! Zgadywałam. Może jednak odwiedzimy tamtejsze muzeum archeologiczne? Zaproponował tata.
Czy wiecie, że mały Wrocław również narodził się na Ostrowie Tubskim? Tak samo jak Poznań, nazwa Ostrów Tubski oznacza po prostu wyspę z katedrą.
W drodze do stolicy Dolnego Śląska rodzice opowiedzieli mi, że te tereny zamieszkiwało plemię Ślezian ulegające wpływom mocniejszego sąsiada, czyli Czech. Być może podobnie jak w Krakowie, za ich pośrednictwem mogło tu dotrzeć także chrześcijaństwo. Za czasów Mieszka I okolice dzisiejszego Wrocławia zostały przyłączone do państwa Polan, a na wyspie Odrze, dużo później nazywanej Ostrowem Tumskim, powstał książęcy gród. To kiedy się urodził Wrocław? Dopytywałam. Miasto powstało dawno temu, a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1000 roku, kiedy po wizycie Ottona III u Bolesława Chrobrego utworzono tu siedzibę biskupa. Jedna z gablot w muzeum przypomniała nam o zupełnie innych pogańskich czasach. To nie całkiem inne czasy! Mama zatrzymała mnie, kiedy chciałam pójść dalej. Biskupstwo we Wrocławiu powstało i wkrótce znikło. Tutejsi mieszkańcy powrócili do dawnych wierzeń. Podobno nawet wybudowali nową pogańską świątynię, wiele lat po chrzcie Polski. I książę na to pozwolił? Zdziwiłam się. Czasami wolę nie myśleć, co robisz, kiedy nas nie ma w domu, powiedział z przestrachem w oczach tata. Myślisz, że ktoś w ogóle pytał księcia o pozwolenie? Polscy książęta byli wtedy daleko stąd i walczyli o tron po Bolesławie Chrobrym. O, książę Mieszko przywiózł do Wrocławia swoich architektów, stwierdziłam, rozpoznawszy fragment konstrukcji hakowej wału z grodu na Ostrowie Tumskim. Takim sam, jaki widzieliśmy w Poznaniu i Gnieźnie. Kto wie, zadumał się tata, którego firma cały czas wysyła w różne długie i dalekie delegacje. Na pewno przywiózł Ślężanom rozkaz nawracania się na chrześcijaństwo. Pamiątki tego prezentu to na przykład ten srebrny krzyżyk, pochodzący najprawdopodobniej od południowych sąsiadów. Jego rówieśnicą jest Kapturga z Kotowic. Kapturka? Próbowałam powtórzyć, ale nie byłam pewna efektu. Kapturga to niewielkie pudełeczko, w którym często przechowywano relikwie, czyli cenne pamiątki po świętych, wyjaśniła cierpliwie mama. Taką kapturgę noszono na przykład zawieszoną na szyi, jako rodzaj ochronnego amuletu. Wiesz, Orliku, jak byłam mała, to wszędzie zabierałam ze sobą mojego ukochanego misia. Nawet gdy pani w zerówce nie pozwoliła nam przynosić zabawek, to chowałam go w szafce w szatni. Był blisko i czułam się bezpieczniej. Tymczasem mama powróciła do Kotowic, to znaczy Kotowic. Ta kapturga to część skarbu z Kotowic, w skład którego chodziło ponad 1000 różnych monet i mnóstwo srebrnej biżuterii, powiedziała, zbliżając się do kolejnej gabloty. O, na przykład ten pięknie zdobiony kolczyk. I takie piękne rzeczy ktoś zgubił? Nie mogłam uwierzyć. Wręcz przeciwnie. Starannie schował w glinianym naczyniu. Odnaleziono je przypadkiem. Całkiem niedawno, odparł tata. Najprawdopodobniej jego właściciel ukrył swoje kosztowności przed najazdem wrogów. Bał się, że w wirze walki przedmioty zginą. I schował go aż za dobrze, zażartowałam. Jak wiewiórka zakopująca orzechy. Myślę, że tak łatwo by o nim nie zapomniał, zamyśliła się mama. Może ten człowiek zginął w walce albo dostał się do niewoli i nikomu nie ujawnił tajemnicy skarbu. Ciekawe, ile jeszcze takich zapomnianych skarbów można odnaleźć, rozmarzyłam się. I w jaki sposób w ogóle można zdobyć tyle kosztowności? Dawny Wrocław leżał na przecięciu szlaków handlowych, więc bogacić się można było przede wszystkim na handlu. A ty przecież możesz zmienić swoje plany i zamiast zostać piosenkarką, zostać archeologiem i sama odnaleźć prawdziwy skarb, zachęcał mnie tata.
W krainie bursztynu, Gdańsk. Kiedy pogoda z kapryśnej wiosennej zmieniła się na prawdziwie letnią, słoneczną i ciepłą, wyruszyliśmy nacieszyć się słońcem nad Bałtykiem. Musisz się przygotować na dłuższą podróż, Orliku, uprzedziłam towarzysza. Chociaż w porównaniu z tym, ile musiała zająć droga do Gdańska 1000 lat temu, na przykład świętemu Wojciechowi, to nasze kilka godzin w samochodzie czy pociągu to krótka chwila. Widok statków w porcie ponownie przypominał mi wikingów, walczących u boku drużynników Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Gdańsk też był kiedyś mały, prawda? Zadzierając wysoko głowę, aby dojrzeć dachy kamienic, wróciłam do mojego ulubionego tematu. Oczywiście, zgodziła się mama. Mieszkał wtedy na Gradowej Górze, zwanej też Grodziskiem. To tam najpewniej znajdował się najstarszy gród gdański, pamiętający czasy wizyty świętego Wojciecha. Niemal 100 lat później, wraz z rozwojem handlu i żeglugi, wzniesiono nowy potężny gród wraz z portem na brzegu płynącej w pobliżu wielkiej rzeki Wisły. W miejscu, do dziś zwany Zamczyskiem, niedaleko, blisko dzisiejszego Placu Dominikańskiego, znajdowała się osada rzemieślników, kupców i rybaków.
W piwnicy romańskiej, w podziemiach hali targowej, można zobaczyć pozostałości najstarszych kamiennych budowli w Gdańsku i obejrzeć ciekawy film. Nie przestraszcie się tylko zbiorowiska kości ze starego cmentarzyska.
Tutejsze plemię Pomorzan znalazło się pod panowaniem gnieźnieńskich Polan dość wcześnie, już za czasów Mieszka I, a może nawet wcześniej, uściślił tata. Pierwsza wzmianka o Gdańsku pochodzi z czasów, kiedy gród odwiedził święty Wojciech i jednocześnie przywiózł tu wiarę chrześcijańską, czyli z 997 roku. Tata uprzedził moje pytanie o datę narodzin miasta, więc ja tylko podsumowałam. Wychodzi na to, że Gdańsk to młodszy brat Poznania i Krakowa, a starszy Wrocławia. Podobnie jak ten młodszy brat z Dolnego Śląska, gród przy ujściu Wisły też nie należał do najbardziej posłusznych synów Gniezna. Tata podchwycił moje porównanie. Wrocław, korzystając z walki o tron, po śmierci Bolesława Chrobrego, wrócił do pogaństwa. Gdańsk natomiast nie tylko praktykował dawne wierzenia, ale całkiem oderwał się od państw Polan. O mnie, jako najmłodszej, zawsze mówiono rozpieszczona, wtrąciła mama. A może po prostu byłam bardziej samodzielna? Aby zobaczyć, jak żyli dawni Pomorzanie i jakie pamiątki po sobie nam zostawili, wybraliśmy się do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Orliku, po naszych wspólnych podróżach czuję się już prawie jak prawdziwy archeolog. Poznaję te wszystkie elementy średniowiecznej biżuterii. Szklane paciorki i zausznice. Wiem, gdzie panie nosiły kabłączki skroniowe. Chociaż te pomorskie były większe i zrobione z wygiętej rurki. Wiem, nawet co oznacza trudne słowo kaptorga. Zwróć uwagę, że wiele ozdób wykonano z bursztynu, powiedziała mi mama. To tutejsze złoto, wydobywane z pobliskiego Bałtyku. Bursztyn był sprzedawany nie tylko do słowiańskich grodów, ale i o wiele dalej, wyjaśnił tata. Jeszcze w czasach starożytnych powstał tak zwany bursztynowy szlak, którym kupcy przewozili bałtyckie złoto aż do krajów nad Morzem Śródziemnym. Patrzcie! Z bursztynu rzeźbiono takie krzyżyki, pokazałam rodzicom. Najprawdopodobniej zostały wyrzeźbione przez pomorskich mistrzów, dodała mama. Archeolodzy odnaleźli ślady dawnych warsztatów, fragmenty narzędzi, bursztynowego surowca i półproduktów, czyli niedokończonych wyrobów.
Nazwa bursztyn oznacza kamień, który się pali, a spotykane również określenie jantar to żywica morska.
Potem rodzice opowiedzieli mi jeszcze, że na Pomorzu produkowano również dużo grzebieni z poroża łosia i jelenia.
Świadczą o tym, podobnie jak w przypadku wyrobów z bursztynu, odnalezione odpady surowca, półprodukty i narzędzia. Orliku, być może grzebienie, które widzieliśmy dotychczas, pochodzą właśnie z Gdańska. Wiemy, co sprzedawali, a co kupowali za bursztyny i grzebienie? Zapytałam. Do Gdańska, podobnie jak do Krakowa czy Wrocławia, przybywali kupcy z bardzo odległych krain. Być może nawet przyjeżdżali tu na wielbłądach. Tata puścił do mnie oko, a mama tymczasem pokazała mi przedmioty, które potwierdzają to, o czym mówił tata. Lunule, czyli zawieszkę w kształcie półksiężyca, pochodzącą od wschodnich sąsiadów, oraz ozdoby brązowe pobliskich Prusów i zamorskich Skandynawów, klamrę haczykową i zapinkę żółwiowatą. Czy wikingowie zapinali nimi swoje płaszcze? Zainteresowałam się średniowieczną modą. Podobnie jak kieszeni guzików również jeszcze nie używano, więc pewnie masz rację. Mama pogładziła mnie po głowie. Chyba zauważyła, że trochę się zgrzałam, bo zaproponowała, żebym rozsunęła zamek błyskawiczny w mojej bluzie dresowej. Największe wrażenie zrobił na nas najpotężniejszy eksponat. Rekonstrukcja łodzi bojowej. Rodzice opowiedzieli mi, że Pomorzanie, podobnie zresztą jak inne plemiona w głębi lądu, używali łodzi przede wszystkim do łowienia ryb, podróży oraz transportu towarów. Drogi wodne były wygodniejsze niż lądowe, ponieważ te drugie po prostu nie istniały. Była za to gęsta puszcza, pełna dzikich zwierząt. Rybołówstwo było bardzo ciężką pracą. Tata się zamyślił. I to dosłownie. Archeolodzy zbadali szczątki średniowiecznych ryb, na przykład ich łuski, i wyliczyli, że jeden jesiotr mógł ważyć nawet 200 kg. Tata przyglądał się narzędziom rybackim, a mnie zachwyciły maleńkie drewniane łódeczki. Orliku, słowiańskie dzieci 1000 lat temu bawiły się nimi tak, jak my teraz miniaturkami samochodów, pociągów i samolotów. Na koniec rodzice przygotowali mi niespodziankę. Wizytę na grodzisku w Sopocie. To rekonstrukcje drewnianych budowli, które stały tu w czasach, kiedy Polska była mała. Domów, bramy i części palisady. Orlikowi też tu się podobało. Latał jak szalony, był wprost w niebo wzięty. W powrocie z każdej wycieczek zapisywałam w swoim pamiętniku to, co najbardziej mnie zainteresowało i opowiadałam o swoich wrażeniach Orlikowi. Ptaszek słuchał uważnie i podpowiadał mi, o co jeszcze zapytać rodziców, a oni, jak to rodzice, powtarzali coś tam o moim uporze, robili mądre miny. Czasami znali odpowiedź, czasami musieliśmy jej razem poszukać, a czasami okazywało się, że po prostu nie wiadomo. Nie wiedziałam też, dlaczego pewnego wieczora Orlik tak po prostu zniknął. Minęło wiele tygodni od moich urodzin. Zrobiło się upalnie i duszno. Spaliśmy przy uchylonym oknie. Może tamtędy wyleciał? Bardzo za nim tęskniłam. Postarałam się go narysować z pamięci. Rysunek schowałam na pamiątkę do pudełka. Tego samego, w którym jest moja opaska ze szpitala z nazwiskiem, datą i godziną urodzin. Kiedy nazajutrz usiadłam w szkolnej ławce, z wiszącego w klasie godła Polski dobiegł do moich uszu delikatny szelest. Gdy spojrzałam w jego stronę, wydawało mi się, że dumny orzeł z wypiętą piersią zatrzepotał swymi rozłożystymi skrzydłami i mrugnął do mnie porozumiewawczo. To był mój orlik, tylko już taki dorosły, poważny i dumny. Tego samego dnia zauważyłam coś jeszcze. Na każdej monecie, którą wrzucałam do skarbonki, był mój mały przyjaciel. Teraz zawsze mogę go mieć przy sobie.